Wiesław Caban, emerytowany profesor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, historyk.
Wyemigrował pan z ziemi wieluńskiej na ziemię kielecką. Dzisiaj powrócił pan z wykładem. Miło się wraca?
Wie pani, jechałem specjalnie publicznymi środkami komunikacji po to, żeby się nie przypatrywać, jak zmienił się zwłaszcza odcinek drogi między Częstochową a Wieluniem, bo zanim miałem pierwszy samochód typu maluch, no to był rok 83 chyba, czy 4, no to później już jeździliśmy samochodem, to inną trasą, a tak to z Wielunia do Kielc jeździło się przez Częstochowę autobusem i później pociągiem. No i chciałem po prostu zobaczyć, co się zmieniło. Także napatrzyłem się, dużo widziałem. Nie, jestem zamieszany, muszę powiedzieć, i mam sporo tremy przed dzisiejszym wykładem, bo jednak spotkam ludzi, jak to mówił Pawlak, w samych swoich tutejszych. Także to nie jest łatwe, bo to krytyka na mnie spadnie. Ogromna.
A raczej miłe przyjęcie, bo już słyszałam pierwsze słowa pochwalne, między innymi od profesora Tadeusza Olejnika, który powiedział, że jest pan jedyną osobą z ziemi wieluńskiej, która zrobiła tak oszałamiającą karierę naukową. Pan się uśmiecha na te słowa, ale myślę, że wracając do miasta i słyszeć takie słowa jest naprawdę bardzo miło.
Tak, no profesor Olejnik trochę przesadził chyba. Ja myślę, że jakoś tak systematycznie pracowałem i jakoś to wszystko się samo ułożyło. Tak to uważam.
Skromność przez pana przemawia. A dzisiaj będzie pan mówił o powstaniu styczniowym. Tutaj w Wieluniu, w Muzeum Ziemi Wieluńskiej, gdzie się znajdujemy, jest wystawa w 160. rocznicę powstania styczniowego i jest to największa wystawa jak do tej pory w muzeum, mówiąca o tym zrywie niepodległościowym. Pan będzie mówił o czymś, co na pewno przeszywa nas do szpiku kości, mianowicie o wywózkach, o sybirakach, o wywózkach powstańców styczniowych na Syberię, skąd nie mieli prawa wrócić.
Tak, bo powstanie styczniowe zaczęło się tu, ale skończyło się na Syberii, skończyło się, jak pani powiedziała, częściowo wywózkami, bo wywieźli tylko do Petersburga czy do Moskwy, dalej się szło pieszo i niejednokrotnie w kajdanach. Więc jest to jeden etap tegoż epilogu powstania styczniowego, czyli marsz na Syberię. Drugi etap to jest praca, katorga lub osiedlenie na Syberii. Trzeci etap to jest wywołanie tam powstania. Ci zesłańcy, pracując nad Bajkałem, wywołali powstanie. Dostali za to podwyższone kary, a czterech z nich zostało na przedmieściach Irkucka rozstrzelanych. Dziś między innymi odczytam fragment listu jednego z tych rozstrzelanych, który dwa dni przed śmiercią napisał do ojca, dlaczego umiera. Także tam się zakończyło powstanie i dlatego o tym trzeba mówić. Wie pani, bardzo często, czy ze studentami, jak rozmawiam, stawiamy pytanie, dlaczego w świadomości społeczeństwa polskiego mocniej tkwi powstanie styczniowe niż powstanie listopadowe. Odpowiedź jest prosta. Powstanie listopadowe dotknęło tylko grupę szlachty. Natomiast powstanie styczniowe cały naród, nie tylko szlachta, ale chłopi, duchowieństwo, mieszczanie i tak dalej. 40 tysięcy poszło na Syberię. Część z nich wróciła. Pamięć o tych, którzy są na Syberii, została. Ci, którzy wrócili, tę pamięć utrwalali. Z tą pamięcią syberyjską wchodziliśmy w pierwszą niepodległość i w czasie II wojny światowej nie było obozu politycznego, który by nie nawiązywał do powstania styczniowego. Czy to była Armia Krajowa, czy to była Gwardia Ludowa, wszyscy do powstania styczniowego nawiązywali, bo tutaj no nie można dzielić na jakieś opcje polityczne, by nie nawiązać do powstania styczniowego. I nawet po 1945 roku też nie było sytuacji, żebyśmy nie mówili o powstaniu. To powstanie żyje.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.